Pan z wami.
I z duchem twoim.
Słowa Ewangelii według świętego Jana.
Chwała Tobie, Panie.
Jezus powiedział do Żydów, którzy mu uwierzyli: jeżeli trwacie w nauce mojej, jesteście prawdziwie moimi uczniami i poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. Odpowiedzieli mu: jesteśmy potomstwem Abrahama i nigdy nie byliśmy poddani w niczyją niewolę. Jakże ty możesz mówić: wolni będziecie? Odpowiedział im Jezus: zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, każdy, kto popełnia grzech, jest niewolnikiem grzechu. A niewolnik nie pozostaje w domu na zawsze, lecz syn pozostaje na zawsze. Jeżeli więc syn was wyzwoli, wówczas będziecie rzeczywiście wolni. Wiem, że jesteście potomstwem Abrahama, ale wy usiłujecie mnie zabić, bo nie ma was miejsca dla mojej nauki. Co ja widziałem u mego ojca, to głoszę, wy czynicie to, co usłyszeliście od waszego ojca. W odpowiedzi rzekli do niego: ojcem naszym jest Abraham. Rzekł do nich Jezus: gdybyście byli dziećmi Abrahama, to dokonywalibyście czynów Abrahama. Teraz usiłujecie mnie zabić, człowieka, który wam powiedział prawdę usłyszaną u Boga. Tego Abraham nie czynił. Wy dokonujecie czynów ojca waszego, rzekli do niego. My nie urodziliśmy się z nierządu, jednego mamy ojca, Boga. Rzekł do nich Jezus: gdyby Bóg był waszym ojcem, to i mnie byście miłowali. Ja bowiem od Boga wyszedłem i przychodzę. Nie wyszedłem sam od siebie, lecz On mnie posłał. Oto słowo Pańskie.
Chwała Tobie, Chryste.
Bracia i siostry, tę ostatnią naukę rekolekcyjną chciałbym poświęcić temu niesłychanie wielkiemu darowi Bożemu, jakim jest Kościół. Wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, że Kościół to nie jest tylko pewne zjawisko socjologiczne, że Kościół jest czymś o wiele więcej. W Kościele są różne wymiary, także socjologiczne, ale Kościół przede wszystkim jest darem Bożym. I o tym chciałbym mówić. Nie sądzę, żebym powiedział cokolwiek nowego. Niemniej temat wydaje się na tyle ważny, że wart rekolekcyjnego namysłu. Zacznę od zwrócenia uwagi na to, że chrześcijaństwo jest jedyną religią, której wyznawcy siebie nazywają świątynią. Bo jesteśmy kościołem, to znaczy świątynią. Świątynia jest to miejsce szczególnego spotkania człowieka z Bogiem. Jest to miejsce, gdzie Bogu szczególnie podoba się przebywać wśród ludzi. To jest miejsce, gdzie składane są miłe Bogu ofiary. To jest także miejsce świadectwa zarówno dla nas wierzących wzajemnego, jak dla niewierzących. I to nie jest tak, że ludzie sobie wymyślili taką nazwę, bo nazwa jest rzeczywiście niezwykle oryginalna. Właśnie najlepszy dowód, że poza chrześcijaństwem nie znajdziemy takiej religii, której wyznawcy nazywaliby się świątynią. Ja przypomnę, jak wiele o tym w Nowym Testamencie się mówi, że jesteśmy świątynią. Będę czytał, może podając od razu odnośniki biblijne, w drugim liście do Koryntian, rozdział 6, werset 16, Paweł pisze: co łączy świątynię Boga z bożkami? Bo my jesteśmy świątynią Boga żywego, według tego, co mówi Bóg, zamieszkam z nimi i będę chodził wśród nich i będę ich Bogiem, a oni będą moim ludem. Szczególnie bogatym fragmentem Nowego Testamentu, w którym mówi się o nas jako o świątyni, jest fragment z drugiego rozdziału listu do Efezjan. Nie jesteście już obcymi i przychodniami, ale jesteście współobywatelami świętych i domownikami Boga, zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, gdzie kamieniem węgielnym jest sam Chrystus Jezus. W Nim zespalana cała budowla rośnie na świętą w Panu świątynię. W Nim i wy także wznosicie się we wspólnym budowaniu, by stanowić mieszkanie Boga przez Ducha. Jesteśmy świątynią, Kościołem, bo Bóg chce w nas przebywać. A ten fragment z listu do Efezjan ewidentnie się odnosi do różnych obrazów budowli. Zarazem ta budowla dopiero rośnie. Zygmunt Krasiński w swoich listach kilkakrotnie zestawia Kościół katolicki z wyznaniami protestanckimi i pewnie w jego czasach były popularne tezy, że protestantyzm różni się o wiele na plus od katolicyzmu. I Zygmunt Krasiński mówi, bo Kościół katolicki to jest taka wspaniała budowla, taki pałac właśnie budujący się, a na budowie wiadomo, jak to jest, jeszcze różne rzeczy niedokończone jeszcze. Natomiast protestantyzm, jeżeli jest taki wspaniały, to taki jak domek jednorodzinny. Znaczy ja nie mówię, żebym akurat się utożsamiał z tym twierdzeniem, ale wydaje mi się, że intuicja Zygmunta Krasińskiego jest tu szalenie ciekawa. Jeszcze może przeczytam z pierwszego listu apostoła Piotra taki fragment mówiący o tym, że jesteśmy Kościołem, czyli świątynią. O tyle dodatkowo wart zauważenia, że już tu się mówi, wprost się mówi o tym, że jeżeli świątynią, to w niej składane są ofiary. I przypominam, że wczoraj rozważaliśmy przecież o tajemnicy krzyża. Właśnie tajemnica krzyża, czyli tajemnica naszego wezwania do wierności Bogu także wtedy, kiedy to trudne. Także wtedy, kiedy to czasem nawet wydaje się ponad nasze siły. To jest drugi list, bardzo przepraszam, drugi rozdział pierwszego listu apostoła Piotra. Zbliżając się do tego, który jest żywym kamieniem, odrzuconym wprawdzie przez ludzi, ale u Boga wybranym i drogocennym, wy również, niby żywe kamienie, jesteście budowani jako duchowa świątynia, by stanowić święte kapłaństwo dla składania duchowych ofiar przyjemnych Bogu przez Jezusa Chrystusa. Otóż, krótko mówiąc, to nie jest tak, że apostołowie czy później księża biskupi umówili się, żeby prowadzić takie przedsiębiorstwo, które nazwali Kościołem. Tylko sam Chrystus, Pan przyszedł, żeby ustanowić swój lud, lud przeznaczony na to, żeby był miejscem najszczególniejszego Bożego działania, Bożego obdarowywania. I w związku z tym, znaczy ja cały czas czuję, że mówię ogromnie nieporadnie, ale wydaje mi się, że mówię rzeczy tak niesłychanie ważne, że ten sposób mojego mówienia może nie będzie wam przeszkadzał. Mianowicie przypomnijmy, że Ewangelie nie pozostawiają wątpliwości co do tego, że sam Chrystus Pan nie tylko umarł za nas na krzyżu, ale założył, ustanowił Kościół. Już wspominaliśmy może nawet dwa razy o tamtej scenie pod Cezareą Filipową, kiedy Piotr wyznał, że Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga Żywego. Otóż Pan Jezus w odpowiedzi powiada, nie ciało i krew to Ci objawiły. Dlatego i ja Tobie powiadam, Ty jesteś Piotr, skalisty, a na tej skale zbuduję mój Kościół i bramy piekielnego nie przemogą. To kiedyś miałem całą konferencję na temat takiego nieustannego w ciągu kolejnych pokoleń Kościoła, nieustannego upadania Kościoła. I Kościół upada, a ciągle żyje. Tak, najstarsi spośród nas pewnie dobrze pamiętają ten wielki kontrakt między nowym, takim pełnym nadziei ustrojem komunistycznym i tym takim już przestarzałym Kościołem. I co się stało? Stało się to, że ujawniła się prawda, że ta święta budowla, którą nas Chrystus Pan obdarzył, bramy piekielne jej nie przemogą. Na to już zwracałem uwagę, że jest ma wielkie znaczenie ten fakt, że Pan Jezus na początek Kościoła wybrał 12 apostołów. Liczba 12 pierwszych patriarchów chrześcijaństwa była o tyle istotna, nawiązywała oczywiście do 12 synów Jakuba, patriarchów ludu Starego Przymierza, ale była to liczba na tyle istotna, że kiedy jeden z apostołów okazał się zdrajcą, to pozostali apostołowie pod przewodnictwem Piotra stwierdzili, że trzeba wybrać tego, kto zastąpi Judasza, i znaleźli dwóch takich, którzy towarzyszyli od samego początku działalności Pana Jezusa aż do Jego wniebowstąpienia. I wtedy, jak pewnie wszyscy pamiętamy, Maciej został włączony do grona apostołów. To są, tak zwracam uwagę na to, że sam Pan Jezus tu ustanowił Kościół, żebyśmy my wierzący byli Kościołem, bo żyjemy w czasach, kiedy bardzo wielu ludzi wierzy, może nawet i tacy, którzy nie przestali być katolikami, że wiara to jest sprawa na tyle prywatna, że dajmy na to, jak ktoś jest dorosły, to podejmuje swoje decyzje, my się do tego nie wtrącamy. To nie jest tak. Jest raczej tak, jak nas naucza katechizm Kościoła katolickiego, że nikt z nas zbawienia nie dostąpi w pojedynkę. Nikt z nas wiary sobie nie wynalazł. Każdy z nas wiarą został obdarzony. Przekaz wiary do każdego z nas w jakiś sposób przyszła od innych, bardzo często już od naszych rodziców. I na tej samej zasadzie jest rzeczą oczywistą, że jeżeli wierzymy w Chrystusa, wierzymy, że do zbawienia nie idzie się w pojedynkę, to na tej samej zasadzie czujemy się wezwani do tego, żeby tak jak umiemy, wiarą się dzielić z innymi. I to, że było decyzją Pana Jezusa, było pragnieniem Pana Jezusa, żeby ten Kościół, którym On nas obdarzył, żeby ogarniał kolejne pokolenia i kolejne narody, no to przypomnijmy sobie słowa Pana Jezusa w sam dzień Jego wniebowstąpienia. Idźcie na cały świat, głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Udzielajcie im chrztu wszystkim narodom w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Zatem coś ogromnie ważnego jest takie wyraźne uświadomienie sobie, że Kościołem zostaliśmy obdarzeni, że Kościół to nie jest, już nie będę mówił, co to nie jest Kościół, bo różne głupstwa się mówi o Kościele, a prawda jest taka, że jest to wielki dar Boży. Ale więcej jeszcze, Chrystus Pan Kościół swój kocha. Akurat ten tekst, to jesteśmy z nim dobrze osłuchani, bo praktycznie jest czytany na co drugim ślubie. To jest tekst, który zaczyna się od słów: mężowie, miłujcie swoje żony, i cała reszta jest poświęcona Kościołowi, bo i Chrystus umiłował Kościół i wydał za niego samego siebie. Chrystus Kościół umiłował, ale jak umiłował? Życie za nas oddał, aby go uświęcić, oczyściwszy obmyciem wodą, aby osobiście stawić przed sobą Kościół jako chwalebny, nie mający skazy, czy zmarszczki, czy czegoś podobnego, lecz aby był święty i nieskalany. Na ogół rzadko zdajemy sobie sprawę z tego, że ten tekst wydaje się głównym źródłem tego, że my lubimy wydawać nasze córki w takich śnieżno-białych szatach. Nieraz tłumaczy się, że to na znak, żeby do ślubu narzeczeni przychodzili w czystości, ale pierwsze znaczenie, jak się wydaje, to panna młoda jest jakby żywym proroctwem, jakby wszyscy dobrze wiemy na ogół kiedy młodzi przychodzą do ślubu, to panna młoda jest zawsze taka wyjątkowo piękna, bo taki jest sens tego ślubu, ale jest żywym proroctwem, jakby pokazującym nieudolnie, ale pokazującym, że Chrystus Pan uczynił nas Kościołem i chciałby doprowadzić nas do takiego piękna, którego piękno Panny Młodej jest zaledwie cieniem. Ale jeszcze więcej, to nie jest tylko tak, że Chrystus Pan nas Kościołem obdarzył, że Kościół swój kocha do tego stopnia, że aż przez mękę krzyżową przeszedł, żeby ten Kościół niejako zdobyć dla siebie, ale Chrystus Pan wręcz ze swoim Kościołem się utożsamia. To bardzo mocno przeżył kiedyś święty Augustyn. Mianowicie w jego dziełach chyba 10 razy jest zwrócenie uwagi na to, że kiedy Chrystus Zmartwychwstały wyszedł naprzeciw temu nienawistnikowi Szawłowi Starsu, to nie zwrócił się do niego: Szawle, dlaczego ty prześladujesz mój Kościół? Tylko: Szawle, dlaczego ty mnie prześladujesz? To jest wielka tajemnica, że Chrystus Pan ze swoim Kościołem się utożsamia. To jest także takie wezwanie nas wszystkich, każdego z nas, do świętości. Święty Jan Paweł II wspaniale powiedział, że kiedy rodzice przynoszą swoje dziecko i proszą o chrzest, to w gruncie rzeczy przychodzą z prośbą, że tak bardzo chcielibyśmy, żeby nasze dziecko było święte. prośba o chrzest to jest w gruncie rzeczy prośba o świętość, ale o taką świętość, która ostatecznie oznacza szczęśliwość wiekuistą. I stąd, że Chrystus Pan ze swoim Kościołem się utożsamia, stąd też w Ewangelii mamy wielokrotne dowody takiego właśnie podejścia Zbawiciela, głowy Kościoła do nas, którzy zostaliśmy wybrani na jego oblubienicę, na jego małżonkę. Dajmy na to, kiedy Pan Jezus mówił do apostołów: kto was słucha, mnie słucha, kto wami gardzi, mną gardzi, to za tym przecież stoi jakieś tajemnicze, mistyczne utożsamienie Chrystusa Pana ze swoim Kościołem. Chrystus Pan zna nas całkowicie, do końca, doskonale wie, jacy jesteśmy nieudolni, grzeszni, różnorodny, z różnymi wadami obarczeni i tak dalej, ale ponieważ Chrystus Pan nas kocha, to całym sensem naszego bycia w Kościele to jest pozwolenie Chrystusowi Panu, żeby nas przemieniał, żeby nas z tego, co Panu Bogu w nas się nie podoba, żeby nas z tego wydobywać. Ponieważ właśnie żyjemy w czasach takiego wielkiego zakwestionowania sensu Kościoła, to warto sobie uprzytomnić znaczenie bezpośrednie. Warto spróbować odpowiedzieć sobie na pytanie, po co jest Kościół? Po co, w jakim celu Chrystus Pan ustanowił swój Kościół? To, że po to, żeby do Boga dążyć wspólnie, zbiorowo, razem z innymi, to na to zwróciłem uwagę. Ale można by powiedzieć tak, że Kościół to jest niesamowity dar bezpośredniego dostępu do Niego samego, do Chrystusa Pana, naszego Zbawiciela. Bo tak pomyślmy na zdrowy rozum. Chrystus Pan, Syn Boży, równy przedwiecznemu Ojcu, stał się jednym z nas ponad 2000 lat temu. I głosił naukę jednemu tylko pokoleniu, zaledwie na jakimś niewielkim skrawku ziemi. Tak, tłumy także za nim chodziły, ale tłumy, których się nie da porównać z tłumami, które często otaczały Jana Pawła II, pokornego sługę Jezusa Chrystusa. Ale Chrystus Pan przyszedł do nas wszystkich. I jak to? Nauczyciel żyjący tylko w określonym czasie, tylko w określonym miejscu. I jak to możliwe, żeby jego nauka była przeznaczona, żeby w ogóle wszyscy mieli bezpośredni dostęp do jego nauki? Na to pytanie sam Pan Jezus odpowiedział takim tajemniczym słowem, też pewnie to słowo jakoś tam w naszych uszach brzmi: pożyteczne jest dla was moje odejście, bo gdybym nie odszedł, Pocieszyciel do was by nie przyszedł, a jeżeli odejdę, poślę go do was. Słowem, Kościół jest obdarzony Duchem Świętym, dzięki któremu ta działalność Chrystusa Pana, tak gruntownie, tak do końca zanurzona w historii, dzięki któremu działalność Chrystusa Pana jest dostępna w każdym pokoleniu i w każdym miejscu na ziemi. I to jest ta prawda, którą też pewnie od dzieciństwa, jeżeli byliśmy w wierze wychowani, w sercach swoich nosimy, że że mianowicie Pan Jezus obiecywał nam, to jest zapisane w 14 rozdziale Ewangelii Jana, że Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On was wszystkiego nauczy i będzie przypominał wam wszystko, co wam powiedziałem. I to tutaj są korzenie tej prawdy, która da zdrowy rozum, no, wydaje się no, kompletnie irracjonalna, że Pan Jezus obiecuje Piotrowi, że cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz, będzie rozwiązane w niebie. Tak, bo ci, którym Chrystus Pan powierzył swój Kościół, zostali obdarzeni, zostali wezwani do takiej tajemniczej posługi, dzięki której gdziekolwiek ludzie by nie byli, czy w jakimkolwiek czasie by nie żyli, mamy bezpośredni dostęp do nauki Pana Jezusa. Mamy gwarancję, że ta nauka nie będzie przeinaczona, że nawet jeżeli kolejne pokolenia jakoś tak ją przetrawiają, że ona się odmienia się, ale nie zmienia swojej tożsamości, tak jak roślina, znaczy niewielki dąbek jest tym samym dużym, potężnym dębem, które za jakiś czas z niego wyrośnie. Zatem to dzięki Kościołowi mamy tę tajemniczą, cudowną pewność, że wierząc, że Bóg jest Trójcy Święty jedyny, że Jezus Chrystus to jest prawda, On naprawdę jest Synem Bożym, przez którego świat został stworzony, naprawdę stał się jednym z nas. Jego śmierć na krzyżu naprawdę dokonała naszego odkupienia. On naprawdę zmartwychwstał i naprawdę ma moc doprowadzić nas wszystkich do życia wiecznego. Znaczy, mamy pewność, że to jest prawda, bo tej prawdy jesteśmy nauczani w Kościele, któremu Chrystus Pan dał tę gwarancję, że tak to z nami będzie. Ale mamy dostęp dzięki darowi Kościoła nie tylko do prawdziwej, autentycznej nauki Pana Jezusa, ale także do Jego łaski. To jest coś takiego cudownego, że kiedy przychodzę, żeby przyjąć sakrament pokuty do spowiednika, ten spowiednik może być ode mnie o wiele mniej inteligentny, może obarczony jakimiś grzechami i tak dalej, ale mam pewność, że ten grzech mój będzie odpuszczony. To, co Pan Jezus powiedział od razu w niedzielę Zmartwychwstania do swoich apostołów. Tchnął na nich i powiada: weźmijcie Ducha Świętego, którym odpuścicie grzechy, będą mi odpuszczone. Komu zatrzymacie, będą im zatrzymane. Warto może zwrócić uwagę, że ten sam gest, że tchnął na nich, dając im Ducha Świętego, to jest nawiązanie do opisu stworzenia świata, pierwszego stworzenia. Krótko mówiąc, w Kościele dzięki łasce Chrystusa Pana dokonuje się tajemnica drugiego stworzenia, stworzenia w łasce do życia wiecznego. Ale bezpośredni dostęp do Chrystusa Pana to jest coś jeszcze więcej niż tylko bezpośredni dostęp do Jego łaski. To jest także bezpośredni dostęp do Niego samego. To jest tajemnica wiary, w której teraz uczestniczymy. Odprawia się Najświętsza Eucharystia i Pan Jezus naprawdę żywy, prawdziwy stanie obecny wśród nas. Co więcej, w Komunii Świętej będziemy mogli Go przyjąć, z Nim się połączyć. To jest możliwe dzięki temu, że kiedyś na początku Chrystus Pan założył Kościół, nas Kościołem obdarzył. Może skorzystam z tej okazji, że akurat ten temat poruszam, bo pandemia tyle narozrabiała z nami, że całkiem niemało spośród nas się może przyzwyczaiło do tego, żeby niedzielną mszę świętą odbywać no niemalże wyłącznie za pośrednictwem telewizora czy internetu. To msza święta to jest spotkanie żyjącego zgromadzenia wierzących z żyjącym Panem Jezusem. Może jeszcze parę słów na temat dzisiaj stosunkowo częstego przesądu, jakoby wystarczyło w Chrystusa Pana wierzyć, a Kościołem przejmować się tak bardzo nie musimy, krótko mówiąc, Chrystus Pan, Chrystus tak, ale Kościół niekoniecznie. To już dawno temu duszpasterzem akademickim u świętej Anny był ksiądz Uszyński i opowiadał mi o następującym wydarzeniu, jakie mieli w duszpasterstwie. To były czasy, kiedy wszyscy praktycznie byli ochrzczeni. Bardzo rzadko się zdarzało, że ktoś dorosły musiał przystąpić do sakramentu chrztu i przygotował ksiądz jakiegoś studenta do chrztu i studentowi ogromnie zależało na tym, żeby chrzest przyjąć możliwie no wobec jak największej ilości uczestników. W związku z tym na niedzielnej mszy świętej dla studentów ten chrzest został udzielony. I po mszy świętej jest spotkanie w salkach duszpasterskich i ktoś zwraca się do tego nowo ochrzczonego. Słuchaj, tak wielki dla ciebie dzień, pewnie coś ważnego masz nam do powiedzenia. I on powiedział coś niesamowitego. Oj tak, chciałbym wypowiedzieć wyrazy mojego wielkiego zdumienia, że widzę tutaj tylu kolegów i koleżanek, których bym nigdy nie podejrzewał o to, że jesteście katolikami, że jesteście ludźmi wierzącymi. Znaczy, ja rozumiem, to były czasy głębokiego komunizmu, ale mimo wszystko, no, myślę, że uwaga tamtego wieśka, no, warta jest zastanowienia, prawda? Jacy my jesteśmy jako katolicy, jako wierzący, może też czujemy się jakby zobowiązani, jako nie urywać się ze swoją wiarą, żeby sobie o nas nie pomyśleli, żeśmy tacy już przestarzali i tak dalej, i tak dalej. Niewątpliwie żyjemy w czasach dużego zwątpienia w Kościół, dużego kwestionowania znaczenia Kościoła. Oczywiście, że to jest możliwe dopiero wtedy, kiedy wiara osłabnie, kiedy swoją wiarą nie żyje się dostatecznie żywo, dostatecznie głęboko, ale niestety no, widzimy, co się dzieje, widzimy taki wielki prąd takiego powątpiewania w sens Kościoła. Nieraz w ogóle powtarza się właśnie te tezy, że Chrystusa to się nigdy nie wyrzeknę, ale Kościół mi niepotrzebny. No jakżeż Kościół mi niepotrzebny, jeżeli sam Chrystus Pan nas nim obdarzył. Jeżeli Chrystus Pan za swój Kościół umarł, życie swoje oddał, tak. Mówi się czasem, że to zwątpienie w Kościół jest konsekwencją zła, jakie dzieje się w Kościele. Ojejku, no to, że dużo zła dzieje się w Kościele, to jest prawda. Jeżeli pamiętamy, że Kościołem jesteśmy wszyscy, no to w ogóle aż strach pomyśleć, ile zła się dzieje, mimo że przecież no, jesteśmy niby wierzący i tak dalej, ale ja zwrócę uwagę na to, że bardzo, bardzo to dziwne, poniekąd tajemnicze, że mimo różnego zła, jakie w Kościele niewątpliwie się dzieje, Kościół jest odrzucany o wiele częściej z powodu raczej swojej wierności Ewangelii i Panu Jezusowi niż z powodu tego grzechu. Zwróćmy uwagę na to, najmniej na to, żyjemy w czasach, kiedy pojawiły się duże środowiska domagające się prawa do zabijania poczętych dzieci i te środowiska są na ogół przepełnione wielką nieżyczliwością wobec Kościoła. Kościół często jest odrzucany, nienawidzony za to, że no wyraźnie naucza, że przykazanie nie zabijaj znaczy nie zabijaj, to znaczy nie zabijaj także nienarodzonych dzieci, nie zabijaj także zniedołężniałych staruszków, nie zabijaj, to znaczy nie zabijaj. Czy w czasach, kiedy no, rozwody stały się taką plagą społeczną, I Kościół odważa się wyraźnie nauczać, że no sam Chrystus Pan zostawił nam takie przykazanie, że co Bóg złączył, człowiek niech nie rozłącza. I patrzę na zegarek i widzę, że już absolutnie trzeba kończyć, ale jeszcze ze dwie minutki może Państwu zajmę. Mianowicie jeśli idzie o zgorszenie Kościołem, zgorszenie różnym złem, jakie dzieje się, zwłaszcza nas gorszy zło, o które są oskarżani księża czy biskupi, to warto przypomnieć sobie takie bardzo mądre chińskie przysłowie, że jedno upadające drzewo robi więcej huku w lesie niż to, że cały las rośnie. I to jest naprawdę wielka prawda. Ja tak sobie myślę, że gdyby się przypatrzeć różnemu dobru, jakie dzieje się w poszczególnych parafiach, to bezmiar dobra, jakie się dzieje, ale wystarczy, że jakiś ksiądz no, się zachowa zdecydowanie nie tak, jak mu wolno się zachować, no to huk jest wielki i może też temu nie trzeba się dziwić. Może to jest potwierdzenie prawdy, że świat jest Boży. I w świecie naszym Bożym no, nic dziwnego, że zło nas dziwi, że zło nas oburza, gorszy i tak dalej. Natomiast kiedy widzimy dobro, to jakoś tak czujemy podskórnie, że jeżeli dzieje się dużo dobra pod skrzydłami Kościoła, no tak być powinno, jasne. I dziękujmy Panu Bogu, że to dobro się dzieje. Może zakończę takim obrazem, które zostawił nam święty John Henry Newman. To jest wielki teolog angielski XIX wieku, kanonizowany niedawno przez Benedykta XVI. On został katolikiem już jako znany, sławny 47-letni teolog anglikański. I ponieważ był Anglikaninem, to nieraz zdarzały mu się wypowiedzi bardzo antykatolickie i do katolicyzmu dochodził stopniowo i zostawił następujące pouczenie, że ludzie żyjący w kościele katolickim od dzieciństwa mogą nie zdawać sobie sprawy z tego, jak trudno dojść do kościoła komuś, kto nie był wychowany w wierze katolickiej. Że może być nawet coś odpychającego od kościoła, jeżeli byłem wychowany w takiej innej atmosferze. I podaje Newman następujący obraz, że z kościołem to jest bardzo podobnie jak z witrażem w budynku kościelnym. Że witraż, jak patrzymy od zewnątrz, to w gruncie rzeczy jest plątanina kurzu, szkła, ołowiu. Krótko mówiąc, no nic szczególnie pięknego. Ale jeżeli wejdziemy do środka, a zwłaszcza jeżeli trafimy na dzień pogodny, to wtedy witraż odsłania całe swoje piękno. I tak jest z kościołem. I kochani, na ile to możliwe, to starajmy się i sami odkrywać, jak bardzo piękny jest Kościół, jak bardzo zasługuje na naszą miłość. Tak? I nie zapominajmy dziękować Panu Bogu za ten niezwykły dar, jaki nas Chrystus Pan obdarzył, którym jest Kościół. A to, że tak się jąkałem i tak dalej, to jest moja wada przez całe życie, ale tak jakoś tak doszedłem ostatecznie do wniosku, że pewnie jak Pan Bóg chce, żeby Jego Słowo w taki nieudolny sposób przechodziło, było głoszone, to pewnie tak ma być. Także przepraszam Was, ale nie za bardzo za to, że tak było nieudolnie. Szczęść Boże.